Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jakiś czas temu opowiedzieliśmy Wam o Erwinie Rommelu. Dziś opowiemy Wam o jego koledze, ale tylko po fachu, bo George Patton walczył po drugiej stronie barykady. Miał jednak sporo wspólnego z Erwinem. Nie tylko znał i bardzo lubił jego książkę, ale przede wszystkim też był zakochany w czołgach. A gdyby dowództwo się go słuchało, to II wojna światowa mogłaby się skończyć zupełnie inaczej, zwłaszcza dla Polski. Poznajcie fana odlewania się do wielkich rzek i autora tekstu, że w wojnie nie chodzi o to, żeby umierać za ojczyznę. Chodzi o to, żeby tamci skurwiele umierali za swoją. George Patton już teraz w Historii bez cenzury. George Patton, jeden z najważniejszych dowódców XX wieku, urodził się w wieku XIX, konkretnie 11 listopada 1885 roku. I wiem, że to, co za moment powiem, zabrzmi dla niektórych jak jakaś naciągana amerykańska historyjka o spełnianiu marzeń, no ale tak faktycznie było, bo młody George już w dzieciństwie założył sobie, że będzie kiedyś generałem. Na razie sam sobie nadał taką rangę, ale robił wszystko, żeby nie skończyło się na marzeniach. Nie tylko ćwiczył posługiwanie się drewnianym mieczykiem, ale też często bawił się w rekonstrukcję i nie zawsze dobrze się to kończyło. Bo pewnego dnia razem z kuzynami wyciągnęli na pagórek za domem furmankę, na którą później przeprowadzili brawurowy atak. Po udanym natarciu młody, dumny generał pchnął wóz i ten zjechał po pagórku, po czym na pełnej, i naprawdę chcę tutaj użyć tego słowa, prędkości, wbił się w stado indyków, których część zginęła. Także pierwszymi ofiarami Pattona były zwierzęta. Później było zdecydowanie więcej ofiar w ludziach, ale na razie jeszcze zostańmy przy ptactwie. Bo w szkole orłem nie był, zarówno w podstawówce, gdzie miał tęgie problemy z ortografią, jak i później na studiach wojskowych, bo pierwszy rok na West Pointie uwalił popisowo, ale był twardzielem. Nasz dzisiejszy bohater konsekwentnie, mozolnie dążył do celu, no a gdzie jak nie w wojsku, taka postawa miała dać efekty. W końcu stał się jednym z najlepszych, a w 1908 roku stał się adiutantem pułkowym. Na czym polegała ta robota? Rano czytał swoim kolegom rozkazy na dany dzień, a później maszerował na ich czele, myśląc, że ma dużo do gadania, a miał tyle władzy, co dyżurny w klasie.
Albo maszerować w Sejmie!
Co nie znaczy, że go to nie jarało. Ani na moment nie chciał zboczyć z drogi raz obranej za mało lata. Kochał wojsko całym serduchem. Czy bardziej niż Beatrice Ayer, córkę milionera, z którą ohajtał się zaraz po studiach? Raczej tak, bo w podróż poślubną pojechali do Europy, ale w czasie tej podróży Patton czytał jak najęty książki o wojskowości, zamiast zająć się świeżo poślubioną żoną. W końcu Beatrycze nie wytrzymała i powiedziała mu: psia krew! Wiesz co, chętniej bym sobie jednak popatrzyła na coś innego niż książki i ty już dobrze wiesz na co. To śmieszne, bo jakby sami rozumiecie, o co jej chodziło. Po powrocie ze średnio udanej podróży poślubnej, Patton kontynuował karierę wojskową, no ale że nie było akurat żadnej wojny, to pojechał zmagać się na olimpiadzie. Tak jest, jeden z najważniejszych dowódców II wojny światowej był olimpijczykiem, reprezentował USA w roku 1912, konkretnie w pięcioboju. Jak mu poszło? Pewnie większość z Was słyszała albo sama doświadczyła tego, że najgorszym miejscem, jakie może zająć sportowiec, to miejsce czwarte, tuż za podium. Czy w takim razie właśnie to miejsce zajął George? Nie. Piąte. Ale podobno niesłusznie. Czemu? Bo dużo punktów stracił Patton na strzelaniu. Sędziowie stwierdzili, że jednej kuli w ogóle nie umieścił w tarczy, czyli po prostu spudłował potwornie. Natomiast sam George twierdził, że to nie tak, że niczym Janek Kos z Czterech Pancernych trafił dwa razy w dychę, w sensie w tą samą dziurę. I jeśli to prawda, to faktycznie Pattonowi należał się medal, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Medale go jeszcze czekały, co prawda nie olimpijskie, ale też związane ze strzelaniem. No i nie dotarczy. Wreszcie przyszło to, na co Patton szykował się od najmłodszych lat. Wojna. I to nie jakaś popierdółka, tylko naprawdę spory konflikt, znany dzisiaj jako pierwsza wojna światowa. Większość ludzi chciałaby się znaleźć jak najdalej od frontu, ale nie George. Był mocno niepocieszony faktem, że USA nie chciało się od razu zaangażować w konflikt, ale on i tak chciał walczyć. W związku z tym poprosił o bezpłatny urlop, żeby mógł w międzyczasie pojechać tłuc się we Francji i obiecywał przełożonym, że nie będzie miał pretensji o brak pomocy, jak na przykład trafi do niewoli, albo urwie mu nogę. Na szczęście przełożeni się nie zgodzili. Kiedy wreszcie USA postanowiło włączyć się do imprezy w kwietniu 1917 roku, to George Patton był zachwycony nie tylko dlatego, że mógł się sprawdzić w boju, ale głównie dlatego, że to właśnie wtedy we Francji absolutnie zakochał się w nowym rodzaju broni. W broni pancernej. I wielu z was już miało pewnie taki moment, a jak nie, to też spoko, bo was to dopiero czeka. Jak widzimy coś i myślimy sobie, o kurde, to jest to. To jest to, co chcę w życiu robić. I właśnie Patton tak miał z czołgami we Francji. Był tak zachwycony, że drżącą ręką napisał list do żony, że to jest to, na tym się teraz chcę skupić, bo przy czołgach inne wojska miękną. No i to prawda, czołgi są kozackie. Zwłaszcza w slow motion. Zwłaszcza w ogniu. Proszę bardzo. Tylko wiecie, to nie było tak, że tylko Patton był jakimś tam wizjonerem, a amerykańskie dowództwo to była banda debili. Nie, oni też doskonale wiedzieli, że w czołgach może być potencjał. To też postanowili połączyć nadzieje związane z tym sprzętem z mocną podjarką George'a Pattona. Dostał bardzo ciężkie zadanie. Miał zrobić pierwszy amerykański korpus czołgów. Znaczy nie tam, żeby blachę miał spawać, tylko miał go po prostu zorganizować. Ale zaangażował się całym serduchem i już w marcu 1918 roku poprowadził pierwszy atak amerykańskich czołgów, a potem miał z tego powodu straszny ból dupy. Czemu? Bo jakoś tak wyszło, że debiutująca formacja w pewnym momencie zablokowała się w okopach. Patton, jadący na czele, wysiadł i kazał innym żołnierzom też wysiadać, żeby budować przejazd pod ciągłym ostrzałem Niemców. Szeregowcy nie mieli zbyt wielkiego wyboru, no ale Patton już wtedy nie był szeregowcem i w końcu ktoś mu zasugerował, żeby może się jednak schował. Trochę by było głupio, jakby zginął, ale George się tylko zdenerwował i powiedział: do diabła z nimi, nie trafią mnie. I dosłownie parę chwil później dostał kulkę w udo, a kula wyszła, jak zanotowali lekarze, jakieś 2 cale z lewej od odbytu. Ta wojna była już dla Pattona skończona i zaczął się bardzo dziwny okres w jego życiu, no bo z jednej strony dostał medal i awans za zasługi i rozerwane dupsko, a z drugiej strony wdał się w romans z siostrzenicą swojej żony i jeszcze go koń kopnął i rozwalił mu nogę. Koń później tego dość mocno, podejrzewam, żałował, bo Patton jak już doszedł do siebie, to dokuśtykał o kuli do stajni i tą kulą strasznie koniowi wlał. Ale mimo wszystko w tym okresie Pattona najbardziej denerwowało, że dowództwo jednak już nie podziela jego poglądu na to, że czołgi to przyszłość wojny.
Ale do czasu!
Bo jak we wrześniu 1939 niemieckie dywizje pancerne wjechały na nasze ziemie, to nie tylko Polacy byli przerażeni. Cały świat był, w tym Amerykanie. Dziennikarze w USA zaczęli zadawać bardzo nieciekawe pytania, takie wiecie, niewygodne w stylu, czy my w ogóle mamy wojska pancerne? I zaczęło się robić nieciekawie, ale George Marshall z zawodu szef sztabu postanowił zorganizować takie manewry, żeby uspokoić dziennikarzy. Ściągnięto wszystkie czołgi, jakie były w kraju i faktycznie opinia publiczna się uspokoiła. Ale każdy, kto miał cokolwiek wspólnego z wojskiem, zwłaszcza z wojskami pancernymi, w tym oczywiście Patton, obserwując te manewry, no to nie miał złudzeń, że niemieckie wojska rozniosłyby tą, pożal się Boże, amerykańską siłę w 10 minut. Jednak nasz bohater zamiast złorzeczyć na dowódców, to postanowił zaangażować się w organizację kolejnych manewrów. Już nie po to, żeby uspokoić prasę, ale żeby pokazać najważniejszym ludziom w państwie, dlaczego warto zainwestować w czołgi. Udało się ogarnąć taką, wiecie, z prawdziwego zdarzenia dywizję pancerną, chociaż oczywiście nie obyło się bez problemów, bo na przykład w pewnym momencie zaczęło brakować paliwa, ale Patton był zdesperowany i nie tylko kazał swoim żołnierzom zajeżdżać na stacje takie, wiecie, dla cywili, ale jeszcze tankować czołgi za pieniądze z własnej kieszeni. Czy byli zachwyceni? Podejrzewam, że nie, ale Patton dopiął swego. Jego dywizja pancerna przejechała 650 km w krótkim czasie i w bardzo ciężkim terenie, a później jeszcze oskrzydliła kawalerię i piechotę. I już nikt nie miał wątpliwości, że czołgi to są jednak dosyć ważne. W USA o wiele przychylniej patrzono na propozycje pancerne Pattona zaraz po tym, jak Japończycy wpadli do Pearl Harbor z krótką, aczkolwiek bardzo intensywną wizytą. To już nie były przelewki. USA zaangażowało się w wojnę w 100%, a Patton dostał bardzo ciężkie zadanie. Miał przygotować amerykańskie wojska pancerne do starcia z kultowym Afrika Korps. To tak jakby świeżo utworzona reprezentacja USA miała na dzień dobry zagrać mecz o stawkę z reprezentacją Niemiec. Więc żeby nie wypaść blado, to Patton zrobił w Kalifornii Małą Libię. Tak się nazywał ośrodek przygotowawczy 150 na 300 kilometrów. Zaczęła się operacja Torch, czyli lądowanie aliantów w Afryce Północnej, co konfrontacja z Niemcami oznaczała dla wtedy już generała majora Pattona. No nie tylko to, że będzie mógł się sprawdzić w boju, ale może też gdzieś tam marzył sobie po cichu, że weźmie do niewoli samego Erwina Rommela i poprosi go o autograf na książce, bo być może pamiętacie z odcinka poświęconego Lisowi Pustyni, że napisał on całkiem niezły bestseller, który był też jedną z ulubionych pozycji czytelniczych generała George'a Pattona. Jednak panowie nigdy się nie spotkali. Pattona rzucono na zachód, a z Lisem Pustyni, Erwinem Rommelem, miał się zetrzeć Bernard Montgomery, którego Patton nienawidził szczerze. Patton niby wiedział, że razem z Bernardem Montgomerym grają do tej samej bramki, ale ubzdurał sobie, że Montgomery chce się na jego talencie wybić, a kolejna operacja, czyli lądowanie na Sycylii, tylko go w tym przekonaniu utwierdziła. Stwierdził, że jego armia ma być tylko siłą pomocniczą, na której, jak nazywał Montgomery'ego, ta mała pierdoła zbuduje swój kolejny piękny triumf. Prawda jest jednak taka, że Montgomery był już wtedy bardzo doświadczonym, cenionym wojskowym i naprawdę nie potrzebował Pattona, żeby zyskać więcej fejmu. Obaj panowie byli zresztą skutecznymi dowódcami, przy czym Montgomery był spokojniejszy, natomiast Patton odwalił na przykład raz taką akcję, że powinni go od tej pory przezywać generał Patton. Miało to miejsce we Włoszech, w jednym ze szpitali polowych, które Patton raz na jakiś czas odwiedzał, bo raz, że to dobrze działało na morale, a dwa, że on po prostu dbał o swoich żołnierzy i naprawdę im współczuł, widząc kolejnych i kolejnych chłopaków w bandażach, aż w końcu zobaczył jednego żołnierza, który wyglądał na zdrowego, nie miał żadnego opatrunku, więc Patton go spytał, co ci jest, żołnierzu? A on odpowiedział, że już po prostu nie daje rady. I lekarze potwierdzili, typowa nerwica frontowa, a do tego malaria i czerwonka. Co zrobił Patton? Najpierw zdzielił żołnierza w pysk rękawiczką, a później wywalił go z namiotu na kopach. Wychodził z założenia, że jeżeli ktoś ma siłę się ruszać, to powinien walczyć, a jeżeli już nie daje rady, to go trzeba zastrzelić. Fajnie? No nie do końca, bo często typ z nerwicą jest w okopie równie przydatny, co koleżka bez rąk, a w zasadzie czasami nawet o wiele bardziej niebezpieczny dla swoich kolegów, ale Patton tak nie uważał i po jakimś czasie znów tak samo potraktował innego żołnierza. Za uderzenie szeregowca groził sąd polowy, ale sprawę zamieciono pod dywan. Na krótko niestety dla Pattona, bo ktoś się postanowił, że się tak wyrażę, rozpruć, a jeszcze przy okazji jak wyszło, że podopieczni George'a mają na sumieniu mordowanie niemieckich i włoskich jeńców, no to zrobiła się straszna medialna nagonka, w której wyniku George'owi odebrano dowództwo nad armią. Niełaska i ban na dowodzenie skończyły się w 1944 roku i teraz ktoś, kto coś tam kiedyś zasłyszał, ale może nie za dobrze, pomyślał sobie, a czyli przechodzimy do D-Day'a i kampanii francuskiej. Niby tak, ale jednak nie do końca, bo po pierwsze w samym desancie George Patton nie brał udziału, a zanim przejdziemy do kampanii francuskiej, w której faktycznie błysnął, no to dobrze by też było sobie zauważyć, że jakiś czas przed desantem objął dowództwo nad jedną z najdziwniejszych armii w historii, którą już zresztą zdążyliście poznać przy okazji odcinka o operacji Fortitude. Chodzi o tą zbieraninę aktorów, która miała za zadanie zmylić Niemców co do miejsca ataku. Przyszedł jednak moment, w którym Patton dowiedział się, że zdejmują mu bana na dowodzenie prawdziwymi żołnierzami i na czele armii, konkretnie trzeciej armii, miał ruszyć do Francji. George miał niesamowity talent nie tylko jeśli chodzi o samo dowodzenie, ale też jeśli chodzi o motywowanie żołnierzy do walki. A jeśli nie wierzycie, to sami posłuchajcie, co powiedział swoim żołnierzom. Dla mnie to jest jedna z najlepszych przemów wojskowych w historii. Nie chcę słyszeć żadnych meldunków w rodzaju trzymam pozycję. Kurwa, nie będziemy niczego trzymać. Nacieramy bez przerwy i trzymać możemy co najwyżej wroga. Za jaja. Kopniemy go w dupę, chwycimy za jaja i wykręcimy je tak, że się zesra. Przejdziemy przez kraj wroga jak gówno przez rurę. Będą skargi, że za bardzo popędzamy naszych ludzi. Mam w dupie takie skargi. Wierzę, że uncja potu oszczędzi nam galon krwi. Im mocniej będziemy przeć naprzód, tym więcej Niemców zabijemy. A im więcej Niemców zabijemy, tym mniej zginie naszych ludzi. Po czym na koniec dodał jeszcze: no dobra, sukienkoty, znacie już moje uczucia. Z dumą poprowadzę was, chłopcy, do boju. Wszędzie i o każdej porze. To wszystko. Co prawda Patton wbił do Francji dopiero w lipcu, ale błyskawicznie wziął się do roboty. Jakie miał zadanie? Oczyścić z Niemców Brytanię. A gdzie jest Brytania? No tutaj. Dowódcy wiedzieli, że George to utalentowany koleżka, ale czegoś takiego to się chyba nikt nie spodziewał. Patton narzucił takie tempo, jak doświadczony wuj na weselu, przy czym konsekwencje dla Niemców były o wiele straszniejsze niż kac następnego dnia. Jak już trzecia armia wpadła do Brytanii, to opanowała ją w 2 dni. Podczas gdy inni dowódcy nie byli w stanie przejechać przez krzaki w Normandii, to armia Pattona robiła cuda. Zaraz je sobie dokładniej opiszemy, ale jak, nie wiem, spieszy wam się gdzieś, to macie tutaj 5-sekundowy skrót. No dobra, to teraz może trochę dokładniej. Po ogarnięciu Brytanii, Patton przystąpił do realizacji kolejnego celu. Ruszył w stronę Paryża i przy okazji odciął kawał niemieckiego wojska od zaopatrzenia. Robił dziennie ze swoimi ludźmi jakieś 80 km, a Niemcy robili pod siebie ze strachu. Czy Patton ponosił straty? Oczywiście, że tak, ale na jeden jego zniszczony czołg przypadały 4 zniszczone maszyny wroga. A pamiętajcie, że Niemcy, podobnie jak i dzisiaj, byle czym nie jeździli, ale Patton miał totalnie gdzieś ponurą sławę tygrysów, panter i innych. Powiedział swoim oficerom wyraźnie, że tylko on może wydać rozkaz o zatrzymaniu się, no ale w końcu musiał to zrobić. Bo jak zatrzymał się na przedmieściach Paryża, to dowództwo kazało mu nie wchodzić, bo politycznie ładniej będzie wyglądało, jak pierwsze do miasta wjedzie wojsko francuskie generała Leclerca. No trochę się zdenerwował Patton tym wszystkim, więc co zrobił, żeby sobie odreagować? Podobno wzorem antycznych wodzów, o których czytał za mało lata, odlał się do sekwany. Tak uczcił wykonanie planu, którego realizację dowództwo zaplanowało dopiero na kolejny rok. W ogóle to są historycy, którzy twierdzą, że jakby Pattona nie powstrzymano i jakby mógł działać swoim tempem, to wojna skończyłaby się jeszcze w 1944, a alianci mogliby się spotkać z Rosjanami nawet na linii Wisły, a to znaczy, że nasza historia mogłaby się potoczyć inaczej. Patton nie miał jednak zbyt wiele czasu, żeby się denerwować, bo zimą w akcie desperacji Niemcy postanowili przeprowadzić kontruderzenie w Ardenach. Mieli nawet prawo mieć nadzieję, że im się uda, bo nie dość, że zostało im jeszcze trochę spoko dywizji pancernych, to jeszcze wróg musiał zrobić tęgi zwrot i przejechać 80 km w ciężkim terenie przed walką. No ale niestety, panowie Niemcy... Surprise! Bo do roboty wyznaczono George'a Pattona, który jak dowiedział się, jakie zadanie go czeka, to zapalił tylko cygaro i rzucił na spokojnie: pff, nie ma sprawy. Czy się udało? Oczywiście, że tak. Jego wojsko pozbawiło Niemców ostatnich złudzeń, a po sukcesie napisał do żony w swoim stylu, że właśnie przeprowadził najwspanialszą operację wojskową tej wojny. Pattonowi znowu nikt wyraźnie nie zaznaczył, że się ma zatrzymać, no to ten cisnął dalej i 23 marca 1945 roku zatrzymał się nad Renem, do którego naturalnie się odlał, ale to był ostatni jego moment triumfu, ponieważ nie pozwolono mu wejść do Berlina. To mieli zrobić Sowieci. No ręce mu opadły, ale stwierdził, że no, przynajmniej sobie odbije na południu, gdzie odesłano jego armię, ale do Pragi też mu nie pozwolono wejść, bo znów na salonach dogadano się, że stolicy Czechosłowacji mają zająć Sowieci. No właśnie, Sowieci, których Patton nienawidził jeszcze bardziej niż Montgomery'ego, a to mogło mieć bardzo poważne skutki polityczne. Bo Patton się nie pierdzielił, dość otwarcie uważał, że wojnę należy kontynuować, bo co to za świat, jak żyje na nim Stalin i jego czerwone pachoły. Powiedział swoim przełożonym, że jak coś, to on ze swoją armią może dotrzeć do Moskwy w miesiąc i zrobić tam porządek, przy czym Europa miała na jakiś czas dość poważnych wojen, ale to nie znaczy, że Patton nie dał popalić Sowietom. Nie tylko pomógł Brygadzie Świętokrzyskiej, ale też nie wydał Sowietom jeńców, których uwolnił z niemieckich obozów koncentracyjnych policyjnych, chociaż teoretycznie powinien. Sytuacja zrobiła się dość napięta, więc żeby George jeszcze czegoś nie odwalił, to postanowiono w porę ściągnąć go do domu, ale niestety nie było mu to dane. Bo jak w jakiejś najczarniejszej komedii, dzień przed wylotem z Niemiec do Stanów, podczas drogi na polowanie, w samochód Pattona przypierniczyła ciężarówka. Dosłownie wbiła się, bez wyraźnego powodu, na prostej drodze. Patton miał złamany kręgosłup i były naprawdę marne szanse, że wróci do sprawności. Zresztą sam powiedział, że jeżeli ma być sparaliżowany, to rozkazuje, żeby pozwolono mu umrzeć. Po czym w swoim stylu dodał, że... Co za ironia losu, że potem jak strzelali do niego najlepsi z Niemców, zrobił sobie krzywdę w drodze na polowanie. Tylko czy aby na pewno śmierć generała Pattona 21 grudnia 1945 roku w wyniku odniesionych obrażeń to była ironia losu? Bo poza oficjalną wersją, że Patton miał po prostu gigantycznego pecha, są jeszcze dwie teorie, zaznaczmy, że spiskowe, bo nie ma po prostu dowodów. Według pierwszej zamach przeprowadziło NKWD na zlecenie samego Stalina, który w ten sposób zemścił się za Brygadę Świętokrzyską i za nieoddanie mu jeńców, a poza tym wszyscy wiedzieli, jakie zdanie ma Patton na temat Stalina, więc niewykluczone, że wąsacz się go po prostu bał. A druga teoria? Druga teoria jest taka, że pozbyć Pattona chciał się wywiad amerykański, bo było całkiem realne zagrożenie, że generał zbierze wokół siebie tęgie wojsko i bez pytania ruszy na Moskwę, co mogłoby wywołać kolejną wojnę światową. W związku z tym najpierw próbowano zabić go ciężarówką, a jak nie wyszło, to dobito go cichcem w szpitalu. George Patton bezdyskusyjnie był jednym z najważniejszych dowódców II wojny światowej i mimo tych jego odjazdów w szpitalach polowych, moim przynajmniej zdaniem, zasługuje na miano bohatera. Tylko wiecie, jak to jest. Dowódca jeszcze nie gwarantuje sukcesu. Musi mieć pod sobą oddanych żołnierzy, najlepiej z dobrym sprzętem. A jeśli macie ochotę poczuć się jak część pancernej ekipy generała Pattona, to jest ku temu teraz znakomita okazja dzięki World of Tanks. Za sprawą waszego peceta będziecie mogli poczuć się jak ekipa George'a Pattona i zawalczyć we Francji, na pustyni albo w innym miejscu inspirowanym historycznymi miejscówkami, ponieważ jest ich ponad 30. Pojazdów też jest zresztą cała masa i to nie tylko takich, którymi dowodził Patton, bo jeżeli macie ochotę, możecie też wybrać niemieckie, radzieckie i uprzedzając pytania również polskie. I mógłbym was też zachęcić, wymieniając jakie to nagrody ta gra już zdobyła, te wszystkie Golden Joysticki i tak dalej, no ale naprawdę lepiej będzie jak sami się o tym przekonacie. A właśnie, nowi użytkownicy, rejestrując się przez link podany w opisie naszego filmu, dostaną bardzo fajne prezenty. Jakie? To też wam tam na dole wypisaliśmy, to też miłej rozwałki życzymy i do następnego razu.